pierwsze stulecie istnienia chrześcijaństwa i rozstania się kościoła w Palestynie i w basenie Morza Śródziemnego z synagogą naznaczone jest właśnie narastającym konfliktem. W tym czasie judaizm przeżywa jeden z największych dramatów swojej historii, mianowicie upadek świątyni jerozolimskiej. To rozchodzenie się dróg młodego kościoła i synagogi przypada na czas schyłku judaizmu biblijnego, a także na początek nowej formy judaizmu, zwanego judaizmem rabinicznym. Ten ostatni nie tolerował już w swoim łonie chrześcijan. Jakie są korzenie konfliktu, który przez dziesięciolecia od chwili śmierci Chrystusa doprowadził ostatecznie do zerwania więzów pomiędzy obiema wspólnotami religijnymi? Jakie są przyczyny tego, że Kościół i synagoga rozeszły się na dobre? Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Sięgniemy dzisiaj, proszę Państwa, do historii początków Kościoła. Sięgniemy do fragmentu zapisanego przez świętego Łukasza w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego drogi Kościoła i synagogi przez lata rozchodziły się coraz bardziej, aż do momentu całkowitego zerwania więzów pomiędzy obiema wspólnotami. Otóż w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich od 19 wiersza czytamy o takich oto zdarzeniach w życiu świętego Piotra i rodzącego się Kościoła. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: poszukuję cię trzech ludzi, zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: ja jestem tym, którego szukacie, z jaką sprawą przybyliście? Oni odpowiedzieli: setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska, otrzymał polecenie od świętego anioła, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Piotr więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł, a następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: wstań, ja też jestem człowiekiem. Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich: wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcami albo przychodzić do nich. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swoje słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, które głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, nam, którzyśmy z nim jedli, pili po jego zmartwychwstaniu. On nam nakazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy Piotr odezwał się: kto może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. To dosyć długi fragment, proszę Państwa, który opowiada o jednym z ważniejszych momentów w życiu młodego, rodzącego się Kościoła. Opowiada o otwarciu drzwi Kościoła dla pogan. Kościół nie jest już tylko kościołem złożonym z judeo-chrześcijan, czyli z chrześcijan wywodzących się z judaizmu, ale otwiera swoje podwoje także dla pogan, dla pogano-chrześcijan. Ta scena miała miejsce, proszę Państwa, około roku 36. To bardzo ważna cezura w życiu rodzącego się Kościoła. Wiemy, że kością niezgody pomiędzy wyznawcami Chrystusa a judaizmem była bez wątpienia kwestia pogańska właśnie. Już sam Józef Flawiusz w słynnym Testimonium Flawianum, czyli w tak zwanym świadectwie flawiuszowym na temat Chrystusa, stwierdza, że za nauką Jezusa postępowali nie tylko Żydzi, ale także poganie. Bardzo prosto Józef Flawiusz napisał o tym w swoim dziele Antiquitates Judaice, czyli starożytności żydowskiej. Poszło za nim wielu Żydów, jako też i pogan. Jednak ta uwaga domaga się pewnej precyzacji. Paweł, który później został nazwany apostołem narodów, niemal w każdym mieście rozpoczynał głoszenie Ewangelii od synagogi, a więc od Żydów, a dopiero potem zwracał się do pogan. W konsekwencji, proszę Państwa, gdybyśmy mieli przed sobą mapę rozwoju Kościoła w pierwszym stuleciu, to daje się zauważyć ciekawa rzecz. Ta mapa niemal pokrywa się z mapą diaspory żydowskiej. Tam, gdzie byli Żydzi, tam szedł Paweł, tam była głoszona Ewangelia i tam niektórzy spośród Żydów ją przyjmowali, ale dużo więcej pogan przyjmowało wiarę w Jezusa. Tak więc Kościół rozrastał się tam, gdzie byli członkowie żydowskiej wspólnoty diaspory. Trzeba przy tym pamiętać, że w czasie misyjnych wypraw Pawła judeochrześcijanie wciąż byli uważani za Żydów. W przeciwnym razie nikt bowiem nie wpuściłby na przykład Pawła czy jego towarzyszy do synagogi. Otwarcie bram Kościoła dla pogan jednak sprawą na tyle prostą nie jest. Nie można mówić jedynie o dwóch grupach, a mianowicie, że są chrześcijanie i że są wyznawcy judaizmu i chrześcijanie otwierają się również na przyjęcie pogan. Dlatego, że zarówno w łonie samego Kościoła istniały już pewne ugrupowania czy frakcje, ale także w judaizmie, który trwał, również były różnego rodzaju nurty religijne. Dlatego nie można jedynie mówić o relacji Kościół-synagoga, ale trzeba by ten wachlarz rozszerzyć. Mamy z jednej strony Żydów, wyznawców judaizmu, dalej mamy judeo-chrześcijan, którzy w czasach Pawła, Piotra wciąż uważali byli za Żydów, chociaż wierzyli w Jezusa. Prawda? Judeo-chrześcijanie to byli ci Żydzi, którzy uznali, że Jezus jest Mesjaszem. Dalej, proszę Państwa, w łonie samego chrześcijaństwa mamy już pogano-chrześcijan, czyli chrześcijan, którzy wywodzili się z pogaństwa i których judeo-chrześcijanie zaliczali do wyznawców Chrystusa i do tego samego Kościoła, których jednak odrzucali Żydzi. Żydzi w latach 60., nawet jeszcze pierwszego stulecia, uważali judeo-chrześcijan za Żydów, natomiast pogano-chrześcijan nie. I wreszcie czwarta grupa to byli poganie. Ta mozaika więc jest dosyć skomplikowana. Żydzi, judeo-chrześcijanie, pogano-chrześcijanie i poganie. I wzajemne relacje pomiędzy tymi czterema ugrupowaniami formułują historię rodzącego się młodego Kościoła. I nie wolno przy tym pominąć faktu, proszę Państwa, że również judaizm diaspory wcale nie był monolityczny. Były takie ośrodki jak Rzym, jak Aleksandria i one odznaczały się własną specyfiką. A całą sytuację komplikuje jeszcze fakt, że sam judaizm pierwszego stulecia nie był religią jednolitą, lecz był malowany obecnością wielu ugrupowań. Do czasu wzburzenia świątyni, proszę Państwa, sam judaizm był podzielony. Byli tam i faryzeusze, i saduceusze, i uczeni w piśmie, i zeloci, i kumrańczycy, i esseńczycy, i zwolennicy Jana Chrzciciela, i herodianie, i nawet niektórzy uważali Samarytan. Sami Samarytanie uważali się za Żydów. Po zburzeniu świątyni po 70 roku byli już rabini, którzy wywodzili się z kręgów faryzyjskich. Proszę Państwa, każde z tych ugrupowań judaizmu do czasu upadku świątyni mogło mieć różne poglądy na temat przyjęcia chrześcijan, czy też odrzucenia chrześcijan. Mogli mieć różne poglądy co do tego, czy chrześcijan należy uważać za Żydów, i należy twierdzić, że tkwią oni jeszcze w judaizmie, czy raczej należy wykluczyć ich z synagogi.
Keep alive to
całej tej skomplikowanej i zawiłej mozaice różnych ugrupowań judeochrześcijanie stojący u początku Kościoła, zanim jeszcze przyjęto doń pogan, uważali samych siebie za Żydów. Uważali się za Żydów, którzy spotkali Mesjasza. I tak też byli traktowani przez innych Żydów. Do tego wydarzenia, o którym dzisiaj czytaliśmy, kiedy Piotr przyjął pierwszych pogan do Kościoła, nikt nie twierdził, że chrześcijanie nie trwają w łonie judaizmu. Choć napięcia pomiędzy judeochrześcijanami a Żydami naznaczały już sam początek Kościoła, to nikt nie odmawiał judeochrześcijanom przynależności do judaizmu. Wydaje się, że uznawano ich po prostu za odłam judaizmu. I dopiero otwarcie bram rodzącego się Kościoła na napływających do niego pogan wiązało się z koniecznością postawienia bardzo delikatnej kwestii, kwestii natury politycznej również. To ona stanowiła w pewnym sensie zarzewie konfliktu pomiędzy Kościołem a całym judaizmem. Otóż zgodnie z linią, którą prezentował sam Jezus w swoim nauczaniu, chrześcijanie nie sprzeciwiali się wprost władzy rzymskiej. Przypomnijmy sobie scenę o konieczności płacenia podatków dla Cezara. Co Bogu boskie, co cesarskie cesarzowi. De facto sprzeciw wobec Rzymu znacznie utrudniłby ewangelizację na terenach pogańskich. Dlatego, proszę Państwa, Żydzi mieli swoje tendencje narodowo-wyzwoleńcze. To oni w 66 roku włączyli się, czy wzniecili powstanie przeciwko Rzymianom, a do tego powstania judeochrześcijanie nie włączyli się. I to również powodowało coraz bardziej rozejście się dróg Kościoła i synagogi. Proszę Państwa, inny ważny moment w początkowej historii Kościoła to dekret cesarza Klaudiusza. Otóż około 49 albo 50 roku Klaudiusz wydał dekret o wydaleniu Żydów z Rzymu. Nakazał wydalić ze stolicy cesarstwa wszystkich Żydów. Natomiast co ciekawe, historyk Swetoniusz stwierdza, że chodziło o Żydów, którzy byli powodem niepokoju za sprawą niejakiego Chrystosa. Przypuszczalnie mamy tutaj z modyfikacją imienia Chrystusa. Czyli zwróćmy uwagę, że cesarz Klaudiusz i mieszkańcy Rzymu uważali, że ci, którzy wyznają wiarę w Chrystusa, są Żydami. I dlatego nie tylko Żydzi, którzy tkwili mocno w judaizmie, ale również chrześcijanie musieli odejść z Rzymu. I paradoksalnie, choć jednych i drugich, i Żydów, i chrześcijan opuszczających Rzym spotkał ten sam los, to ten dekret Klaudiusza musiał przyczynić się do wzmożenia napięć pomiędzy Kościołem i synagogą. Żydzi bowiem, którzy nie uznawali Chrystusa, zaczęli obwiniać chrześcijan i mówili, to przez was musimy opuścić Rzym. I takie obwinianie nie mogło pozostać bez konsekwencji. Właśnie narastało takim konfliktem, który stawał się coraz silniejszy, coraz mocniejszy. To działo się w Rzymie w 49 roku i mniej więcej w tym samym czasie, a może 50, może 51, w Jerozolimie dochodzi do zgromadzenia apostołów, zgromadzenia nazywanego później w historii Soborem Jerozolimskim albo Soborem Apostolskim. Pierwsze zgromadzenie biskupów, powiedzielibyśmy. O całym tym przedsięwzięciu opowiada Łukasz, ewangelista, w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wskazuje on na powód zgromadzenia apostołów i starszych, a mianowicie chodzi o pewien spór, który został wszczęty w Antiochii przez nieznanych z imienia Żydów, Judejczyków. A mianowicie spór dotyczy statusu nawróconych na chrześcijaństwo pogan. Judeochrześcijanie zamierzali skłonić ich do obrzezania i do zachowania przepisów prawa mojżeszowego. Ale z takim stanowiskiem nie mógł zgodzić się Paweł apostoł. I dlatego wiemy, że ten pierwszy sobór w Kościele zakończył się wydaniem dekretu, w którym to apostołowie nakazali powstrzymać się poganochrześcijanom, powstrzymać się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Jak łatwo można się domyślić, te postanowienia soboru oddaliły Żydów od wyznawców Chrystusa, bowiem uznano, że w Kościele nie należy zachowywać żydowskiego prawa. Tym bardziej brak obrzezania był jawnym znakiem wypadnięcia ze sfery oddziaływania przymierza, który łączy naród żydowski z Bogiem. Widzimy więc, że drogi Kościoła i synagogi rozchodzą się coraz bardziej. Jeszcze silniej staje się to widoczne około 60 roku. Otóż wtedy właśnie następuje nasilenie prześladowań ze strony żydowskiej i rzymskiej, prześladowania chrześcijan. Wrogość pomiędzy wyznawcami Chrystusa a Żydami, którzy Jezusa nie przyjęli, narastała do tego właśnie stopnia, że w 62 roku został stracony święty Jakub, przywódca Kościoła w Jerozolimie. Według tradycji, proszę Państwa, Jakub został strącony ze skały w dolinie Cedronu, albo według innej tradycji został zrzucony z balkonu albo dachu świątyni, a następnie jeszcze ukamienowany. Pomimo tych prześladowań Kościół wciąż jeszcze trwał w judaizmie jako jedna z żydowskich sekt. Argumentem potwierdzającym taką tezę jest fakt, że cuda, które działy się w Kościele, nie odróżniały go od oficjalnego nurtu judaizmu. Na przykład na początku lat 60. działał w Palestynie niejaki rabbi Hanina Bendoza, rabbi, który zasłynął jako cudotwórca. Zwracano się do niego z prośbą o modlitwę, o pomoc, o interwencję z taką samą częstotliwością, z jaką proszono o wstawiennictwo Jakuba, którego pierwszego biskupa Jerozolimy, którego stracono w 62 roku. I proszę Państwa, jest to też ten czas, kiedy prześladowania dotknęły chrześcijan w Rzymie, lata 60. Niejaki Tacyt w Annales, czyli w rocznikach, odwołuje się do pogłoski, jakoby Neron miał podpalić Rzym w 64 roku, a o to podpalenie oskarżono chrześcijan. Dokładnie znamy te czasy z nieco beletrystycznej, ale też opartej na wielu historycznych źródłach powieści Sienkiewicza. Wtedy, proszę Państwa, Żydzi są już z powrotem w Rzymie. W 49 roku Klaudiusz wydalił Żydów z Rzymu, ale później te prześladowania Żydów nieco stajały, Żydzi mogli powrócić do stolicy cesarstwa i w 64 roku Żydzi mają znów mocną wspólnotę w Rzymie. Następuje pożar Rzymu, są o to oskarżeni chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, którzy już nie są utożsamiani z Żydami. Następuje prześladowanie chrześcijan, ale nie ma prześladowania Żydów.
Jest rysowany w Twojej twarzy wiersz, co porywa mnie. Staje między nami wspólnym jutrzejszym dniem. Słońce gładzi na Twej twarzy horyzontu kres. Teraz chcę, nim jeszcze zajdzie, znaleźć wierzchło. Pisać się zaczął jeszcze na papier nie przelany, a już na pamięć zwany. Pisać się zaczął między nami i układany pół na pół z naszych snów. Zawsze go przy mnie znajdziesz tu. Jest w nim nadzieja, że smutku nie znajdę się. Że co najlepsze będzie dalej, zawsze przed nami jest.
Słońce gładzić na twej twarzy będzie każdy cień.
Teraz wiem,
gdy rano wstanie, zajdzie wieczór.
Co pisać się zaczął między nami
z ust otwartych strumień słów.
Jeszcze na papier nie przelany, a już na pamięć znany.
Pisać się zaczął między nami
i układany pół na pół.
Znasz znów, zawsze go przy mnie znajdziesz tu.
Pisany na pół,
u mnie ciebie pół.
Choć staje się dziś, to znasz go już.
Odtąd
mój, zawsze mój,
będzie lustrem naszych snów.
Idźmy dalej, proszę Państwa, w tym historycznym rozwoju. Otóż wspomniano już, że w 1966 roku Żydzi wznieśli powstanie przeciwko Rzymianom. Powstanie to zakończyło się definitywnie w 1973 roku zdobyciem ostatniego przyczółka powstańców, jakim była twierdza Masada. I to powstanie stanowi niezwykle ważną cezurę w dziejach narodu wybranego. Z tego względu, że w 1970 roku została zniszczona świątynia. A to właśnie było znakiem końca judaizmu biblijnego. Cały judaizm, który dzisiaj nazywamy biblijnym, koncentrował się wokół świątyni. Kres świątyni oznaczał dla Żydów koniec dotychczasowego kształtu ich religii, co do której nie było wiadomo, czy w ogóle przetrwa. A dla chrześcijan koniec świątyni oznaczał jedynie spełnienie zapowiedzi Chrystusa, który kiedyś patrzył na świątynię i mówił, że z tego, co tu widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Było więc to potwierdzenie przyjętej w Kościele prawdy, że ofiara Chrystusa zastąpiła ofiary Starego Prawa. Chrystus raz jeden poniósł ofiarę na krzyżu i nie ma już potrzeby składania ofiar w świątyni jerozolimskiej. Stąd chrześcijanie nie angażowali się w zbrojną walkę przeciwko Rzymianom, nie walczyli o świątynię. Większość po prostu opuściła Jerozolimę i przez Samarię udała się do miejscowości Pella w dzisiejszej Jordanii. Ten brak zaangażowania wyznawców Chrystusa w walkę z Rzymianami sprawił, że drogi kościoła i synagogi rozchodziły się coraz bardziej. Żydzi potrzebowali około 20 lat na otrząśnięcie się z tej wielkiej tragedii, jaką było zburzenie świątyni jerozolimskiej. Otóż po 20 latach w miejscowości Jabne nad Morzem Śródziemnym w 90 roku po Chrystusie niejaki Johanan ben Zakkaj, bardzo ciekawa postać, rabin, który uciekł z płonącej Jerozolimy wyniesiony w trumnie. Tak, Rzymianie bowiem otoczyli całe miasto i nie pozwalali nikomu opuścić miasta, jedynie wypuszczali orszaki pogrzebowe. Johanan ben Zakkaj ukrył się w trumnie, został wyniesiony z miasta i dzięki temu ocalał. I dzięki temu 20 lat później stał się założycielem Akademii Rabinackiej w Jabne. to właśnie w tym środowisku ustalono kanon Starego Testamentu i to tam w Jabne wymyślono, proszę Państwa, nowy kształt religii. Religii pozbawionej świątyni. Od tej pory Żydzi zwracają się ku Torze, ku prawu. Dotychczas cała ich działalność religijna skupiała się na świątyni jerozolimskiej, która była domem Bożym. Od kiedy świątynia nie istnieje, nowym centrum judaizmu staje się Tora, prawo, pięcioksiąg, pięć pierwszych ksiąg Biblii hebrajskiej, rodzaju wyjścia kapłańska, powtórzonego prawa i liczb. I to właśnie wszystko dzieje się w środowisku Jabne pod auspicjami Johanana ben Zakkaja, a także innych rabinów. Wszyscy rabini, proszę Państwa, byli proweniencji faryzejskiej, a więc było to to ugrupowanie, które w Ewangelii nazywa się faryzeuszami. To oni sprawili, że judaizm po upadku świątyni przetrwał. I co niezwykle ciekawe dla nas, chrześcijan, proszę Państwa, właśnie w środowisku Jabne, w tej Akademii Rabinackiej dochodzi do ustalenia ostatecznego kształtu modlitwy zwanej po hebrajsku Szemone Ezre, czyli 18 błogosławieństw. Dołączono tam błogosławieństwo, w cudzysłowie, błogosławieństwo heretyków. Tak się je nazywa. Otóż to błogosławieństwo, które występuje pod numerem 12 wśród 18 błogosławieństw, mówi mniej więcej tak. Anocrim, czyli Nazarejczycy, czyli wyznawcy Jezusa z Nazaretu, niech będą wyklęci i niech w księdze życia nigdy nie będą zapisani. Błogosławiony jesteś, Panie, który poniżasz zuchwałych. Tak brzmiało to błogosławieństwo. Widać więc, że chrześcijanie, zwani tutaj Nazarejczykami, wyznawcami Jezusa z Nazaretu, zostają definitywnie wykluczeni z synagogi. Kościół staje się zupełnie odrębną wspólnotą religijną, która choć wyszła z judaizmu, to musiała zerwać więzy z judaizmem. Chrześcijanie zostali wykluczeni z synagogi. I cały ten proces został przypieczętowany 30 kilka lat później. A mianowicie w roku 132 dochodzi do kolejnego zrywu narodowo-wyzwoleńczego Żydów przeciwko Rzymianom. W 132 wybucha kolejne powstanie już za cesarza Hadriana. Na czele tego powstania staje przywódca uznawany przez niektórych za Mesjasza, niejaki Bar Kochba. Bar Kochba, czyli syn gwiazdy. Otóż to powstanie. Żydzi rzeczywiście na pewien czas zyskują drobną przewagę nad wojskami rzymskimi, ale później zostają całkowicie stłamszeni. Cesarz zakazał dokonywania obrzezania, a więc wyznawcy judaizmu musieli dokonywać go potajemnie, wbrew prawu państwowemu. Natomiast chrześcijanie wcale nie musieli przejmować się tym nakazem, bo ich nie dotyczył. Żydom zabroniono wstępu do Jerozolimy, do ich świętego miasta, a chrześcijanie, ci wywodzący się z pogaństwa, mogli swobodnie zamieszkiwać święte miasto Jeruzalem. Hadrian zbezcześcił miejsce, które Bóg niegdyś wybrał sobie za mieszkanie. Za to Chrystusa umieścił w swoim panteonie. Nie potrzeba było więcej. Wrogość pomiędzy obiema wspólnotami została w ten sposób przypieczętowana. Proszę Państwa, my też dzisiejszego wieczoru stawiamy już pieczęć na tej dzisiejszej refleksji i życząc wszystkim Państwu dobrej nocy, zapraszam już za tydzień na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rosik.